pocieszenie nam daj, nim wypełniaj, duchu nadziei umacniaj nas. Przybądź święty niepojęty, z nieba na natchnięty duchu, rozpal świętą niepojętą, z nieba na natchniętą miłość, nią ogarnij nas, amen.
Przybądź, Duchu Święty, stąp do naszego życia, do naszych serc i uczyń z nas wiernych przyjaciół Pana Jezusa na drogach naszego codziennego życia. Drodzy Państwo, rozpoczynamy naszą katechezę. Bierzemy do naszych dłoni katechizm Kościoła katolickiego, aby kontynuować naszą refleksję dotyczącą nauczania Kościoła katolickiego. Ostatnie katechezy dotyczą wyznania wiary chrześcijańskiej i tematy, które podjęliśmy, bezpośrednio związane z grzechem pierworodnym. 396 numer w katechizmie Kościoła katolickiego i numery kolejne. Temat dzisiejszej katechezy: konsekwencje grzechu Adama dla ludzkości. Zanim przejdziemy do bezpośredniego tematu naszej dzisiejszej katechezy, należy poczynić pewne podsumowanie, które będzie również i dla nas wprowadzeniem i rzuconym właściwie światłem do podjęcia kolejnych kroków w naszej refleksji. Grzech pierworodny. Drodzy Państwo, we współczesnym świecie słowo wolność stało się dla niektórych ludzi swego rodzaju wytrychem, dzięki któremu można otwierać niemalże wszystkie drzwi, za którymi jest pełna swoboda, luz, życie bez jakichkolwiek reguł, zasad itd. Na szczęście są także ludzie i jest ich zdecydowana większość, którzy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że wolność to nieustanne dokonywanie wyboru pomiędzy dobrem a złem i że to właśnie wolność nie pozwala człowiekowi otwierać niektórych drzwi, za którymi czyha zło. Czasem pytamy, jak to się dzieje, że mając wiedzę, iż nie powinniśmy przekroczyć takiego progu, jednak go przekraczamy. Dlaczego nadużywamy podarowanej nam przez Boga wolności? Odpowiadając na to pytanie, trzeba sięgnąć do początków, wspaniałych i dramatycznych zarazem dziejów stworzenia, zapisanych na kartach Pisma Świętego. Adam i Ewa, pierwsi ludzie i pierwsi rodzice, cieszyli się przyjaźnią Pana Boga. Trwała ona aż do momentu, gdy nie posłuchali go, nie uszanowali jego zakazu i przekroczyli zakazaną granicę. Odwołując się do biblijnego obrazu zerwania przez Adama i Ewę owocu z zakazanego drzewa, Kościół tłumaczy, że pierwsi ludzie, zwiedzeni przez diabła, nadużyli podarowanej przez Pana Boga wolności. Okazali się nieposłuszni wobec Boga, w wyniku czego utracili natychmiast łaskę pierwotnej świętości. Adam i Ewa zgrzeszyli. Ich pierwsze nieposłuszeństwo wobec przykazania Bożego, związane z nadużyciem wolności, ich pierwszy grzech określa się grzechem pierworodnym. Następstwem grzechu pierworodnego stała się śmierć, której wszyscy doświadczamy. Po pierwszym grzechu, jak czytamy w katechizmie, prawdziwa inwazja grzechu zalewa świat. Biblia opisuje bratobójstwo popełnione przez Kaina na Ablu, potem pojawia się powszechne zepsucie moralne będące następstwem grzechu, czy grzech ujawniający się na wiele różnych sposobów, także wśród chrześcijan. Człowiek, zaglądając w swoje serce, dostrzega ciągle, że niestety jest skłonny do złego i pogrążony w wielorakim złu, które nie może pochodzić od dobrego Stwórcy. Rodzi się zatem pytanie, dlaczego Bóg nie powstrzymał pierwszego człowieka od grzechu? Święty Tomasz z Akwinu odpowiada na nie następująco: nic nie sprzeciwia się temu, żeby natura ludzka po grzechu została przeznaczona do jeszcze wyższego celu. Bóg bowiem dopuszcza zło, aby wyprowadzić z niego jeszcze większe dobro. Stąd słowa świętego Pawła: gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. List do Rzymian. a hymn wielkanocny zwany Exulter głosi o szczęśliwa wina, skoro ją zgładził wielki Odkupiciel. Pomimo konsekwencji płynących z grzechu pierworodnego, pomimo nieposłuszeństwa i niewierności, Pan Bóg nie odrzucił Adama i Ewy, pierwszych ludzi. Człowiek nie został zatem opuszczony przez Pana Boga. Przeciwnie, Bóg wzywa go i zapowiada mu tajemnicze zwycięstwo nad złem oraz podniesienie z upadku. Biblijny opis grzechu pierwszych ludzi zawiera także przesłanie nadziei. Bóg mówi do węża, który symbolizuje diabła: wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Księga Rodzaju, rozdział trzeci. Fragment ten, nazywany protoewangelią, zwiastuje Jezusa Chrystusa, który zwycięża szatana i poprzez swoją mękę i zmartwychwstanie zmienia dramatyczny los człowieka, dając mu szansę wyzwolenia od grzechu. Także nas, choć obciążonych grzechem pierworodnym, Pan Bóg nie przekreśla. Mimo naszych ułomności i słabości, naszego nieposłuszeństwa i nadużycia wolności, Bóg pozwala nam na ciągłe powroty do Niego w sakramencie pokuty, w którym obdarza nas swoją łaską. Pozwala nam ona dokonywać właściwych, czyli jedynie dobrych wyborów oraz nie przekraczać granic niezgodnych z Bożą wolą i nie nadużywać wolności, którą otrzymujemy od Stwórcy. Zaufać należy zatem Jezusowi i wraz z Nim wędrować przez życie pomimo naszej słabości. Jedynie w Nim jest nasza siła, nasze wyzwolenie, zwycięstwo, które w konsekwencji prowadzi do nieba. Stąd trzeba nam podjąć także refleksję dotyczącą konsekwencji grzechu Adama dla ludzkości. 402 numer w katechizmie Kościoła katolickiego i numery kolejne. Wszyscy ludzie są uwikłani w grzech Adama. Stwierdza to święty Paweł przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami. List do Rzymian, rozdział 5. Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Ponownie list do Rzymian. Apostoł przeciwstawia powszechność grzechu i śmierci powszechności zbawienia w Chrystusie. Jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy jednego, Chrystusa, sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. List do Rzymian, rozdział 5. Za świętym Pawłem Kościół zawsze nauczał, że ogromna niedola, która przytłacza ludzi, oraz ich skłonność do zła, podleganie śmierci, nie są zrozumiałe bez ich związku z grzechem Adama. I faktem, że On przekazał nam grzech, z którego skutkami rodzimy się wszyscy i który jest śmiercią duszy. Ze względu na tę pewność wiary, Kościół udziela chrztu na odpuszczenie grzechów, nawet małym dzieciom, które nie popełniły grzechu osobistego. A zatem w jaki sposób grzech Adama jest grzechem wszystkich jego potomków? Cały rodzaj ludzki jest w Adamie jak jedno ciało jednego człowieka. Przez tę jedność rodzaju ludzkiego wszyscy ludzie są uwikłani w grzech Adama, jak wszyscy są także objęci sprawiedliwością Chrystusa. Przekazywanie grzechu pierworodnego jest jednak tajemnicą, której nie możemy w pełni zrozumieć. Wiemy z objawienia, że Adam otrzymał świętość i sprawiedliwość pierwotną nie dla samego siebie, ale dla całej natury ludzkiej. Ulegając kusicielowi, Adam i Ewa popełniają grzech osobisty, ale ten grzech dotyka natury ludzkiej, którą będą przekazywać w stanie upadku. Grzech będzie przekazywany całej ludzkości przez zrodzenie, to znaczy przez przekazywanie natury ludzkiej pozbawionej pierwotnej świętości i sprawiedliwości. Dlatego grzech pierworodny jest nazywany grzechem w sposób analogiczny. Jest grzechem zaciągniętym, a nie popełnionym. Jest stanem, a nie aktem. Chociaż grzech pierworodny jest grzechem własnym każdego, to jednak w żadnym potomku nie ma on charakteru winy osobistej. Jest pozbawieniem pierwotnej świętości, sprawiedliwości, ale natura ludzka nie jest całkowicie zepsuta. Jest zraniona w swoich siłach naturalnych, poddana niewiedzy, cierpieniu, władzy śmierci, skłonna do grzechu. Ta skłonność do zła jest nazywana pożądliwością. Chrzest, dając życie łaski Chrystusa, gładzi grzech pierworodny i na nowo kieruje człowieka do Boga. Ale konsekwencje tego grzechu dla osłabionej i skłonnej do zła natury pozostają w człowieku i wzywają go do walki duchowej. Drodzy Państwo, nauka Kościoła o przekazywaniu grzechu pierworodnego została sprecyzowana przede wszystkim w V wieku, w szczególności pod wpływem refleksji świętego Augustyna przeciw pelagianizmowi oraz w XVI wieku w opozycji do reformacji protestanckiej. Pelagiusz utrzymywał, że człowiek, opierając się na naturalnej sile swej wolnej woli, bez koniecznej pomocy łaski Bożej, może prowadzić życie moralnie dobre. Wpływ grzechu Adama sprowadzał on jedynie do złego przykładu. Natomiast pierwsi reformatorzy protestanccy nauczali, że człowiek jest radykalnie zepsuty, a jego wolność unicestwiona przez grzech pierworodny. Utożsamili oni grzech odziedziczony przez każdego człowieka ze skłonnością do zła, skłonnością, która miała być nie do przezwyciężenia. Kościół wypowiedział się na ten temat sensu danych objawionych dotyczących grzechu pierworodnego przede wszystkim na drugim synodzie w Orange w 529 roku i na soborze trydenckim w 1546. Ciężka walka. Nauka o grzechu pierworodnym, związana z nauką o odkupieniu przez Chrystusa, daje jasne spojrzenie na sytuację człowieka i jego działanie w świecie. Przez grzech pierwszych rodziców diabeł uzyskał pewnego rodzaju panowanie nad człowiekiem, chociaż człowiek pozostaje wolny. Grzech pierworodny przynosi ze sobą niewolę pod panowaniem tego, który miał władzę śmierci, to jest diabła. Nieuwzględnienie tego, że człowiek ma naturę zranioną, skłonną do zła, jest powodem wielkich błędów w dziedzinie wychowania, polityki, działalności społecznej, obyczajów. Konsekwencje grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych ludzi powodują w świecie ujmowanym jako całość stan grzeszności, który może być określony wyrażeniem świętego Jana grzech świata. Wyrażenie to określa także negatywny wpływ, jaki wywierają na osoby sytuacje wspólnotowe, struktury społeczne, które są owocem grzechów ludzi. Ta dramatyczna sytuacja świata, który cały znajduje się w mocy złego, pierwszy list świętego Jana Apostoła, rozdział 5, sprawia, że życie człowieka jest walką. Sobór Watykański II w konstytucji Gaudium et Spes przypomni, całej historii ludzkości towarzyszy bowiem ostra walka przeciwko mocom ciemności, która rozpocząwszy się na początku świata, będzie trwała, jak mówi Pan, aż po dzień ostatni. Wplątany w nią człowiek powinien stale walczyć o wytrwanie w dobru, a tylko z wielkim trudem, jedynie z pomocą łaski Bożej, jest zdolny osiągnąć jedność w sobie samym. Drodzy Państwo, kolejny krok, który poczynimy w naszych katechezach, będzie dotyczył pewnej perspektywy, horyzontu, nadziei. I ten fragment zatytułowany zostanie "Nie pozostawiłeś go pod władzą śmierci". Dzisiaj konsekwencje grzechu pierworodnego. Najbardziej bolesną i dramatyczną rzeczywistością, z jaką przychodzi nam się zderzyć, jest moment śmierci osób bliskich, poprzedzony niejednokrotnie długim cierpieniem. Szczególnie trudno nam przyjąć przedwczesne odejście kogoś młodego. Czujemy się wtedy rozgoryczeni czyjąś nieuleczalną chorobą. Nie godzimy się z przejawami międzyludzkiej niesprawiedliwości czy brutalnego traktowania drugiego człowieka. Być może również i my sami doświadczyliśmy czegoś podobnego. Nie godząc się z tym wszystkim, boleśnie borykamy się w takich chwilach z pytaniami, po co to wszystko, dlaczego tak jest, i intuicyjnie zwracamy się z tym do Pana Boga. Jaką odpowiedź możemy od Niego otrzymać? Odpowiedź tę możemy odnaleźć już na pierwszych kartach Pisma Świętego. W stanie pierwotnej przyjaźni człowieka z Bogiem nie istniał ból, nie istniało cierpienie, nie istniała śmierć. Jednak ten żyjący w pierwotnej szczęśliwości i sprawiedliwości człowiek, popełniając grzech, przekroczył granice wolności. Odtąd stał się on niewolnikiem zła i grzechu, a ludzkie życie zostało już na zawsze naznaczone skazą grzechu pierworodnego. Jak naucza katechizm Kościoła katolickiego, natura ludzka jest pozbawiona pierwotnej świętości i sprawiedliwości, ale nie jest całkowicie zepsuta, jest zraniona w swoich siłach naturalnych, poddana niewiedzy, cierpieniu i władzy śmierci oraz skłonna do grzechu. Biblijna scena wypędzenia z raju, również w sposób symboliczny, tłumaczy inną, niełatwą do wyjaśnienia kwestię. Dlaczego wraz z przyjściem na świat dziedziczymy grzech pierworodny, skoro w żaden sposób nie jesteśmy winni tego grzechu? Dlaczego tak mocno musimy doświadczać jego skutków? Pierwsi rodzice otrzymali dar pierwotnej świętości i sprawiedliwości dla całego rodzaju ludzkiego. Ponieważ dar ten nie został przyjęty, dlatego też skutki tego miały dotknąć całą ludzkość. Pierwsi rodzice, popełniając grzech osobisty, przyczynili się do zniekształcenia własnej natury. I od tego momentu, żyjąc w stanie upadku, przekazali już tę skazę swemu potomstwu. A zatem każdy z nas w konsekwencji dziedziczy ten stan. Grzech pierworodny jest nazywany grzechem w sposób analogiczny. Jest grzechem zaciągniętym, a nie popełnionym. Jest stanem, a nie aktem. Bóg jednak dał człowiekowi nadzieję na przezwyciężenie zła. Zwycięstwo nad grzechem zostało nam zapewnione dzięki pokonaniu ludzkiego grzechu i śmierci przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. podkreślił to święty Paweł w liście do Rzymian, jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. List do Rzymian, rozdział 5, werset 18. Jak czytamy w katechizmie, sakrament chrztu świętego gładzi wszystkie nasze grzechy, łącznie z grzechem pierworodnym. Pozostają w nas jednak konsekwencje grzechu. Chrzest nie zabezpiecza nas przed skutkami zła, cierpieniem, chorobą, umieraniem oraz skłonnością do złego. Natomiast w świetle tego sakramentu ludzkie zmaganie się z ciężarami życia nabiera nowej wartości. Nadzieja nowego życia otrzymana na chrzcie świętym sprawia, że wytrwałość w walce ze skutkami grzechu pierworodnego nie tylko powoduje, że ludzie mogą żyć w pełniejszej harmonii między sobą, nie tylko uszlachetnia ludzką osobowość, ale także staje się źródłem wiecznie trwałej nagrody w niebie. Drodzy Państwo, czyniąc pewne podsumowanie, warto sobie raz jeszcze uzmysłowić, że konsekwencją grzechu pierworodnego jest to, iż natura ludzka została osłabiona w swoich władzach, poddana niewiedzy, cierpieniu, panowaniu śmierci. Jest ona skłonna do grzechu. Tę skłonność nazywa się pożądliwością. Chrzest gładzi grzech pierworodny, nie niweluje jednak jego konsekwencji.